Praktyczna mądrość, umiejętność roztropnego prowadzenia życia to wartości bardzo cenne i poszukiwane. Autor psalmu 49 zapowiada: moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślanie mego serca roztropność. Psalm 49 jest rzeczywiście głęboką refleksją nad istotą mądrego, roztropnego życia. Autor tego psalmu mówi o pewnej zagadce. Pragnie wyjaśnić tę zagadkę, tajemnicę powodzenia ludzi bezbożnych. Pragnie ukazać kontrast pomiędzy tym, w jaki sposób Bóg postępuje z ludźmi bezbożnymi, a w jaki z ludźmi prawymi. Przeczytajmy początkowe wiersze psalmu 49. Psalm synów Koracha. Słuchajcie tego wszystkie narody. Nakłońcie uszu wszyscy, co świat zamieszkujecie. Wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni. Bogaty na równi z ubogim. Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślanie mego serca roztropność. Nakłonię mego ucha ku przypowieści. Przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę. Niekiedy prorocy głosili swoje słowo przy dźwiękach instrumentów muzycznych. Teraz psalmista, jako nauczyciel, pragnie wyjaśnić tajemnicę powodzenia ludzi bezbożnych. Wzywa swoich słuchaczy, by nakłonili swoich uszu ku jego przypowieści, by zamienili się w słuch, aby zrozumieć istotę mądrościowego pouczenia. Na początku psalmista stawia pytanie: dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw? Jest to pytanie człowieka obserwującego codzienne życie. Wydaje się, że są na ziemi ludzie, którym się dobrze powodzi, którzy opływają we wszelkie dobra, żyją w dostatku. Nie muszą borykać się z takimi problemami jak ludzie ubożsi, ludzie żyjący skromnie, czasem nawet w ubóstwie. W dodatku owi zamożni ludzie prowadzą nieprawe życie i są w stosunku do innych złośliwi, podstępni. Patrzą na wszystkich z góry i czują się bezpiecznie, zajmując wysokie, prominentne pozycje. Psalmista charakteryzuje ich krótko: ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw. Czasem rzeczywiście może nam się wydawać dziwne to, że Bóg dopuszcza do takich sytuacji, że ktoś bezbożny, niegodny, chełpliwy prowadzi, wydawałoby się, komfortowe, pozornie beztroskie życie. Myślę, że każdy z nas zastanawiał się chociaż raz nad tym problemem. A może jest to pytanie, które ciągle nie daje nam spokoju? Dlaczego bezbożnym ludziom nieraz tak dobrze się powodzi? Spójrzmy, w jakim kierunku poprowadzi nasze myśli psalmista. Od 8 wiersza czytamy dalej w psalmie 49. Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy. By móc żyć na wieki i nie doznać zagłady, człowiek nie może się wykupić od śmierci, nawet za największe bogactwa. Nikt, nawet największy bogacz, nie jest w stanie kupić sobie zbawienia. Być może ma wiele pieniędzy, wiele dóbr materialnych, ale zbawienia, a zatem i szczęścia, nie może sobie kupić. Bo cóż warte jest życie pozbawione czegoś najcenniejszego, najbardziej wartościowego, szczęścia wynikającego z nadziei wiecznego życia, zbawienia, które otwiera bramę ku wieczności? Nic, co człowiek jest w stanie zaoferować, ani pieniądze, ani jakiekolwiek dobra materialne, ani jakiekolwiek zasługi, nic nie jest w stanie zapewnić mu zbawienia. A życie, które miałoby się kończyć śmiercią, to tylko smutna wegetacja, niezależnie od tego, jak wiele dóbr się zgromadzi i posiada. Cóż więc za pożytek z bogactwa nawet największego, jeśli nie można wykupić się nim od śmierci? Być może właśnie ten psalm miał na uwadze Pan Jezus, opowiadając przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Żaden człowiek, niezależnie od tego, jak jest bogaty, nie może kupić ani dla siebie, ani dla nikogo innego wiecznego życia. Psalmista stwierdza dalej: każdy bowiem widzi, mędrcy umierają. Tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Drogi przyjacielu, nie jest istotne dla naszej przyszłości to, jak wiele nagromadzimy bogactw, majątności. W chwili śmierci wszystkie materialne dobra stracą dla nas znaczenie. Gdy śmierć zastuka do naszych drzwi, będziemy ubodzy jak wszyscy, którzy umierają. Gdy zmarł pewien milioner, jego krewni zebrali się w sąsiednim pokoju, by dopilnować właściwego załatwienia spraw majątkowych. Kiedy pojawił się prawnik, jeden ze spadkobierców zapytał go: mecenasie, czy wiadomo, ile zmarły zostawił w spadku? Prawnik odpowiedział wtedy: pozostawił wszystko, niczego nie zabrał ze sobą. I to jest pierwsza obserwacja psalmisty. Każdy umierający pozostawia wszystkie dobra materialne na ziemi. Człowiek może być bardzo zamożnym za życia, ale w chwili śmierci staje się ubogim. Jego bogactwa nie mają żadnego wpływu na to, co będzie się z nim działo w wieczności. Jeśli nie przyjął za życia Bożego daru zbawienia, jest zgubiony, jest nędzarzem, straconym na wieki, jak bogaty człowiek z przypowieści Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Ludzi, którzy w taki sposób przegrali życie, psalmista tak opisuje dalej: groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia. Choć imionami swymi nazywali ziemię, wielu zamożnych, wpływowych ludzi buduje sobie pomniki za życia. Ich imionami nazywane są budynki, organizacje, fundacje, miasta. Ale w rzeczywistości ludzie ci spoczywają w grobach. Groby są ich prawdziwymi domami. Mimo całego splendoru i sławy, w chwili śmierci obracają się w proch. Psalmista stwierdza: bo człowiek nie będzie trwał w dostatku. Przyrównany jest do bydląt, które giną. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie, i taka przyszłość miłośników własnej mowy. Ludzie zadufani w sobie, polegający na własnych siłach, zarozumiali i aroganccy, skończą marnie. Psalmista rysuje niezwykły obraz ich ostatniej drogi. Do Szeolu są gnani jak owce, pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu, serca prawych zapanują nad nimi. Rano zniknie ich postać, Szeol ich mieszkaniem. Szeol to kraina umarłych. Ludzie bezbożni zostaną zagnani do Szeolu jak owce gnane przez pasterza do owczarni. Jest to niezwykłe porównanie. Śmierć jako pasterz nad zmarłymi. Jak bardzo kontrastują z tym obrazem słowa Dawida, który woła: Pan jest pasterzem moim. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo On jest ze mną. Taka jest różnica pomiędzy ostatnią drogą ludzi żyjących bez Boga i ludzi wierzących. Ci pierwsi mają za pasterza śmierć i są gnani do krainy zmarłych. Natomiast ci, którzy zaufali Bogu, będą poprowadzeni przez dobrego pasterza ku życiu, ku wieczności. Tym dobrym pasterzem jest Chrystus. O Nim czytamy, że jest drogą, prawdą i życiem. Jak pisze apostoł Jan: kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To jest rozstrzygające. Kto nie ma Jezusa, idzie na zatracenie, na wieczną śmierć. Ale jeśli ktoś żyje w osobistej więzi z Jezusem, jako Zbawicielem i Panem, będzie żył wiecznie u Jego boku, w Jego królestwie. Końcowy fragment psalmu 49 ukazuje nam drastyczną różnicę pomiędzy końcem drogi ludzi żyjących bez Boga i z Bogiem. Ludzie bezbożni zostaną na zawsze w krainie zmarłych. Czytamy w wierszu 15: do Szeolu są gnani jak owce. Pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu. Serca prawych zapanują nad nimi, rano zniknie ich postać, Szeol ich mieszkaniem. Natomiast los tych, którzy zaufali Bogu, jest krańcowo inny. Czytamy, lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mię zabierze. Tak może z pełnym przekonaniem powtórzyć za psalmistą każdy, kto związał swoje życie z Jezusem Chrystusem. On, zmartwychwstały Pan i Zbawiciel, nie pozostawi nikogo ze swoich w krainie zmarłych. Duch Boży, który wzbudził zmartwych Jezusa, wyrwie z mocy śmierci także każdego, kto zaufał Chrystusowi. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. To jest coś najważniejszego, co powinniśmy mieć na uwadze, oceniając nasze życie i myśląc o przyszłości. Pomyślmy, nie jest ważną rzeczą to, czy jesteśmy bogaci czy ubodzy. W ostatecznym rozrachunku ważne jest to, czy jesteśmy odrodzeni przez Ducha Chrystusowego, czy nie. Czy zaufaliśmy Jezusowi? Czy przyjęliśmy Jego dar zbawienia? Czy też nie? Psalmista wzywa na koniec, nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. I chociaż w życiu sobie pochlebia, będą się sławić, że dobrze się urządził, musi iść do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną. Chyba nic do tych słów nie trzeba dodawać. Smutny, przerażający jest los tych, którzy całą swoją ufność pokładają w dobrobycie, w tym, żeby dobrze się urządzić, żeby żyć wygodnie, dostatnio i są łasi na pochlebstwa, żądni uznania i sławy. Drodzy przyjaciele, nie zazdrośćmy, nie bądźmy zaniepokojeni, gdy ludziom nieprawym wiedzie się pozornie dobrze. To główne przesłanie psalmu 49. A następny, 50. psalm, jest psalmem typu prorockiego. Jest to psalm Asafa. Jak wiemy, Asaf był jednym z trzech artystów prowadzących śpiew i grę na instrumentach w czasach króla Dawida. Obok Asafa w uwielbianiu Pana przewodzili chórom Heman i Etan. Psalm Asafa jest wielką pieśnią Bożego sądu. Pan przybywa na sąd nad Izraelem. Wzywa całą ziemię na świadka swej sprawiedliwości. W początkowych wierszach psalmu 50 czytamy: przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. Bóg zajaśniał z Syjonu korony piękności. Bóg nasz przybył i nie milczy. Przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica. W tak obrazowy sposób psalmista zapowiada nadejście Pana. Jakże niezwykłym wydarzeniem będzie Jego pojawienie się na ziemi. Któregoś dnia zobaczymy Pana w Jego majestacie i chwale. Dalej w 4. wierszu psalmu 50 czytamy: wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. Pan będzie miał wielu świadków, którzy potwierdzą sprawiedliwość Jego sądu. Pan przemawia: zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Przymierze potwierdzone ofiarą zawarł Bóg z Izraelem. I to dzieci Izraela będą świadkami Jego sprawiedliwości. A poprzez ofiarę Chrystusa świadkami staną się wszyscy wierzący. Dalej czytamy: niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Niebiosa, czyli zastępy aniołów i cały świat duchów, będą świadkami Bożego sądu. sędzią będzie Pan, Jezus Chrystus, gdyż jak czytamy w Ewangelii Jana, Ojciec wszelki sąd przekazał Synowi. To słowa z 5 rozdziału Ewangelii Jana. A w 7 wierszu psalmu 50 znajdujemy słowa samego Pana. Czytamy: Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw Tobie, Izraelu. Ja jestem Bogiem, Bogiem Twoim. Nie oskarżam Cię o Twe ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie chcę przyjmować cielca z Twego domu, ani kozłów ze stad Twoich, bo do mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiące zwierząt na moich górach. Znam całe ptactwo powietrzne i do mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie musiałbym Tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czy będę jadł mięso cielców albo pił krew kozłów? Bóg dokonuje oceny pobożności swego ludu. Żydzi byli bardzo religijni, uczęszczali do świątyni, składali Bogu ofiary, ale oczekiwania tych, którzy składali ofiary, były błędne. Sądzili oni, że ofiary te same w sobie są w stanie zaspokoić oczekiwania Boga, skutecznie wpłynąć na Niego, uśmierzyć Jego gniew, zjednać Jego przychylność. Ale Bogu chodziło o coś więcej. Bóg pragnie posłuszeństwa, a nie ofiar. Prorok Jeremiasz wołał w imieniu Pana: Nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej. Nic nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Podobnie jak Jeremiasz wołał prorok Micheasz: Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Najwyższemu? Czy z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. To słowa proroka Micheasza. Jasne, przejrzyste. Drogi słuchaczu, to żądanie, oczekiwanie Boga nie jest skierowane tylko w stronę ludu izraelskiego. Bóg oczekuje posłuszeństwa i miłości także od Ciebie i ode mnie, byś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze chodził z Nim. W końcowej części psalmu 50 znajdujemy takie słowa Pana: Wtedy wzywaj mnie w dniu utrapienia. Ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg pragnie, byśmy Go wzywali. Pragnie, byśmy na Nim budowali swoje poczucie bezpieczeństwa. W ogóle, byśmy budowali na Nim, jak na skalę, swoje życie. Wtedy Bóg obiecuje: Ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. Natomiast tych, którzy postępują samowolnie, ludzi zarozumiałych, pysznych, pozornie religijnych, ale naprawdę głuchych na głos Boga, Pan osądzi surowo. A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie? Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu. Znieważasz syna swojej matki. Ty to czynisz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Te słowa nie dotyczą jedynie Izraela. Dotyczą one także mnie i ciebie. Bóg nie toleruje hipokryzji. brzydzi się powierzchowną, zewnętrzną religijnością, kiedy widzi nieprawe, bezbożne życie. Bóg pragnie, by nasze życie, życie na co dzień, było życiem w szczerości, w posłuszeństwie. Pragnie, by nasze postępowanie w każdej dziedzinie było prawe i żeby cechowały nas dobro i miłość.